Godzina 9.15, trzecia godzina poranka wnet. Pozostajemy chyba dalej w kręgu tych najważniejszych spraw Rzeczypospolitej, o których przed chwilą mówiliśmy. W naszym studiu kolejny gość, profesor Włodzimierz Bernacki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk myśli politycznej i poseł Prawa i Sprawiedliwości tutaj z Tarnowa i okolic.
Tak.
Ale to najpierw porozmawiajmy o ideach, skoro o ideach była mowa. Takim jesteśmy miejscu, gdzie Polska tak się zmieniła od tych czasów XIX wieku, końca pańszczyzny, rabacji galiczyńskiej, do tego momentu, o którym przed chwilą opowiadała pani doktor Fedysza Kradziejowska, kiedy polscy chłopi w istocie wygrali, a przynajmniej w wielu miejscach wygrali bitwę o powstrzymanie kolektywizacji z reżimem komunistycznym. Coś się przez te 100 lat wydarzyło.
No tak, ale rzeczywiście tutaj jedna kwestia wymaga bardzo mocnego podkreślenia. To, że tak późno doszło do uwłaszczenia chłopów włościan w Galicji stosunkowo wcześniej, bo w 1948 roku, to pokazuje i to jak gdyby jest tym podstawowym argumentem dla tego, aby uświadomić sobie, dlaczego właśnie ta warstwa ma szczególne przywiązanie do ziemi. Nikt nie zrozumie tego przywiązania, jeśli nie odniesie tego do tego faktu, do tego momentu, kiedy właśnie tutaj w Galicji chłopi otrzymali ziemię na własność, mieli możliwość tej ziemi. Ja do dzisiaj mam taki dokument, to jest niesamowite, ale taki dokument z 1848 roku podpisany przez Franciszka Stadiona o uwłaszczeniu chłopów. Co ciekawe, to jest kalkomania, która była naklejana na szybach domostw na terenie Galicji. To jest niesamowite, ale ten dokument jest jak gdyby potwierdzeniem tego, że no, to przywiązanie jest no, fundamentem.
Tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie urodził się i mieszkał Wincenty Witos. To jest postać, do której wielu osób się przyznaje, wielu ruchów politycznych się przyznaje, ale czy tak naprawdę pana zdaniem, jako historyka polskiej myśli politycznej, coś z tego dzisiaj, z takiej postawy politycznej, jaką on prezentował, coś pozostało?
Oj, to jest bardzo, bardzo trudne, bo też miejmy na uwadze po pierwsze to, że Wincenty Witos to jest polityk, który jest... Przypomnę, z pierwszego pokolenia ludzi, którzy urodzili się na wsi, a mieli możliwość zdobycia wykształcenia, mieli możliwość nauczyć się pisać i czytać. To są lata, w wypadku Witosa, lata 80. XIX wieku. To jest pierwsza grupa polityków ludowych, którzy zasiadali w Sejmie Krajowym i w Radzie Państwa, więc stali się parlamentarzystami. I jeśli odniesiemy to do tamtych realiów, tak trudnej sytuacji, pod każdym względem i zestawimy to jednak z tym przełomowym momentem roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to zrozumiemy, że Wincenty Witos i jego zarówno poglądy, jak i refleksja polityczna, myśl polityczna ulegały przekształceniu, ponieważ odnosiły się bądź to do realiów tym monarchii austro-węgierskiej, bądź odnosiły się do realiów trwającej, wyjątkowo krwawej tutaj na tych ziemiach I wojny światowej, czy wreszcie tego pierwszego momentu bardzo ważnego budowania Rzeczypospolitej. Więc kiedy sięgamy do refleksji, do myśli Wincentego Witosa, powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze to, że ona powstawała w określonym czasie, w określonym momencie. Oczywiście możemy wypreparować pewne zdania, pewne cytaty i jak niektórzy politycy czynią, stosować je w zupełnie niekiedy nawet zaskakujących sytuacjach, no ale jest to po prostu nieuczciwe. Wincenty Witos był bardzo mocno osadzony, tak jak te drzewa tutaj rosnące na tym podwórzu, był bardzo mocno osadzony w pewnej określonej rzeczywistości, w pewnych określonych realiach. Był chłopem, był człowiekiem, któremu zawsze na plan pierwszy lokowała się sprawa właśnie tej warstwy, z której się wywodził. Warstwy przez wieki upośledzonej.
No właśnie to jest pytanie, czy przede wszystkim sprawa warstwy, czy jednak to był człowiek, który patrzył jako na Polaków, jako na naród, jako na całość?
To jest, no, żeby spojrzeć właściwie na Witosa czasy i uświadomić to, że przełom XIX i XX wieku, czy pierwsze dekady XX wieku, to jest taki moment, w którym mówienie, używanie pojęcia naród miało sens, owszem, bardzo i wyjątkowo głęboki, bo ukazywało, tak jak Witos zresztą to bardzo mocno podkreślał, naród jako pewną całość składającą się z warstw społecznych. On uważał, że akurat ta warstwa, o której tutaj mówimy, czyli warstwa chłopska, jest tą najzdrowszą, tą warstwą, która powinna stanowić tak naprawdę trzon całego narodu. To jest jak gdyby spojrzenie na pojęcie narodu z perspektywy takiej agrarystycznej. Muszę właśnie takiego określenia agraryzmu dla opisania właśnie wskazania tej szczególnej roli tej warstwy, która żywi i broni, jak to często właśnie Wincenty Witos mówił.
Panie profesorze, to wróćmy teraz do bieżącej polityki. Trwa kampania wyborcza do samorządów. Nie wiem, jak tutaj jest z perspektywy Tarnowa, bo z perspektywy Warszawy trochę wygląda to na takie przerzucanie się efektownymi wydarzeniami.
Jeśli chodzi o takie miejsca jak to, czyli okręg tarnowski, to jest ta przestrzeń, w której dyskusja, debata samorządowa jest przede wszystkim debatą samorządową, natomiast kwestie polityki tej centralnej, tej warszawskiej są spychane na plan dalszy. To po pierwsze. Po drugie, mniej używamy tutaj mediów do tego, co nazywamy rywalizacją samorządową, a ważniejsze są kontakty bezpośrednie, a więc spotkania z mieszkańcami, debaty, dyskusje, to są media społecznościowe, ale oczywiście ta siła oddziaływania i rażenia tych mediów w tej przestrzeni, tej Polski mieszczącej się w okręgu 15 tarnowskim, ta siła rażenia tych mediów jest zdecydowanie mniejsza.
A jaka tutaj jest w tej chwili główny przedmiot w takim razie kampanii wyborczej? O co toczy się spór w Tarnowie?
Znaczy, przede wszystkim, jeśli chodzi o szerzej Małopolskę, to mamy do czynienia tutaj z debatą, z dyskusją podobną do w innych nieco miejscach. Dotyczy to sejmiku, a więc roli sejmiku i przede wszystkim funkcjonowania samorządu na poziomie wojewódzkim. To jest jak gdyby po pierwsze i to jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo no, rzeczywiście Sejm odgrywa i Urząd Marszałkowski odgrywa tutaj fundamentalną rolę, jeśli chodzi o możliwość oddziaływania, wpływania na poszczególne części tego wielkiego województwa małopolskiego. To jest jak gdyby jedna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o to, co związane jest z samym Tarnowem, no to mamy tutaj do czynienia z rywalizacją o urząd prezydenta i podtrzymanie większości, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, większości w Radzie Miasta. Jeśli chodzi o moje środowisko, tutaj doszło do zmiany. Nasz kandydat na prezydenta miasta Tarnowa, Janusz Gładysz, ze względu na stan zdrowia, po prostu zmuszony był wycofać się i jego miejsce w tej rywalizacji o urząd prezydenta zajął pan doktor Koprowski, który już stawał w szranki 4 lata temu. Walka o Tarnów to jest walka tak naprawdę o podniesienie rangi, znaczenia tego miasta. To miasto szczególne, bo z jednej strony bardzo ważny ośrodek gospodarczy, przemysłowy, chociażby Grupa Azoty, ale i zakłady mechaniczne, ale i gazy, a z drugiej strony ambicje intelektualne, nie tylko w zakresie kultury, ale również i nauki. Tutaj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie będzie obchodziła, czy obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę swojego istnienia, więc walka o Tarnów tak naprawdę to jest przywrócenie rangi, znaczenia Tarnowa na mapie Małopolski jako miasta istotnego, ważnego. No, przypomnę też, w tym roku bardzo istotnym i ważnym to właśnie tutaj Tarnów przecież w 18 roku był pierwszym miastem niepodległym, to właśnie tutaj w nocy z 30 na 31 października ogłoszona została niepodległość tak naprawdę.
Panie pośle, co się wydarzy, kiedy Trybunał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wyda orzeczenie nie po myśli rządu polskiego?
To jest takie pytanie.
Znaczy, co będzie dalej? Ja wiem, że nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, ale co będzie dalej?
Absolutnie to jest. Ja bym chciał spojrzeć na to. Ja to pytanie uważam za pytanie źle postawione, dlatego jeśli spojrzeć na podstawy prawne, fundamenty prawne, to tak naprawdę akurat w tej materii Europejski Trybunał Sprawiedliwości niewiele ma do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że to, co związane jest z Kartą Praw Podstawowych, zostało wyłączone. Polska nie podpisała Karty Praw Podstawowych, a więc tym samym ta materia dotycząca tej części rozwiązań formalno-prawnych nie podlega orzekaniu ze strony Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a więc tym samym tutaj nie obawiam się. Więc już wracając do samego pytania. Pytanie to jest podobne do tego w stylu, nie wiem, o zaćmienie słońca, które ma się wydarzyć jutro na terytorium Polski.
Zaćmienie słońca nie będzie mieć znaczenia
oczywiście
politycznego.
Oczywiście, ale ono nie nastąpi, więc bo wszyscy wiemy, że następne będzie za bardzo odległej perspektywie czasowej, więc podobnie i to pytanie jest pytaniem, które jest pytaniem w mojej opinii źle postawionym, a nawet gdyby założyć, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmie stanowisko i uzurpuje sobie prawo rozstrzygania w tej materii, to wydaje się, że tak jak w takiej sytuacji każdy prawnik powie, że tego rodzaju orzeczenia, jeśli są orzeczeniami wykraczającymi poza kompetencje organu, które takie orzeczenia wydaje, są orzeczeniami niewiążącymi strony.
No tak, ale rząd polski już kilkakrotnie zwracał uwagę, również kiedy Komisja Europejska zajmowała się naszymi sprawami, że zajmuje się rzeczami, które nie są w jej kompetencjach, że to są nasze wewnętrzne sprawy, a jednak komisarze brukselscy tym się zajmowali, no i zmusili nas do tego, żeby z nimi o tym debatować.
No, dyskutować będziemy, no. Ja tego doświadczam. W najbliższy poniedziałek również będę tego doświadczał w ramach nie Parlamentu Europejskiego, ale Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie rzeczywiście prowadzone są dyskusje, debaty dotyczące wewnętrznych spraw Polski. No warto, i ja to często podkreślam, jeśli chodzi o te gremia, jeśli chodzi o gremia organizacji międzynarodowych, że mamy rok szczególny, rok 1918. To jest ten rok, w którym na nowo powinniśmy rozpocząć dyskusję dotyczącą tego, czym jest niepodległość, czym jest wolność, jeśli w odniesieniu do pojęcia narodu. Czym jest tak naprawdę wolność pojedynczego obywatela w kontekście właśnie funkcjonowania instytucji państwa. I przede wszystkim warto też stawiać pytanie dotyczące tego, co wydarzyło się w Europie Środkowej w roku 1918. Wielkie państwa typu Niemcy, czy wielkie państwa typu Rosja, czy Austria doznały sromotnej klęski. Na gruzach tych instytucji państwowych mogły odrodzić się państwa, które istniały niegdyś wcześniej, a narody, które funkcjonowały w obszarze tych wielkich państw typu Niemcy, czy Rosja, czy Austria, wreszcie wydobyły się z niewoli, odzyskały swoją tożsamość, odzyskały swoją suwerenność. I dzisiaj stajemy po 100 latach w sytuacji znowu podobnej, z tym podstawowym pytaniem, czym jest suwerenność? Czy my mamy wyrzec się tych podstawowych praw przysługujących narodowi, które odzyskaliśmy 100 lat temu? Decydując się na wstąpienie do Unii Europejskiej, decydując się na przystąpienie do funkcjonowania w ramach różnych organizacji międzynarodowych, jednak zawsze podkreślaliśmy bardzo mocno, że suwerenem jest naród i tylko w niektórych kwestiach, tylko w niektórej materii zgadzamy się na to, aby regulacje rozstrzygały się na poziomie poza Warszawą, poza Polską. Akurat to pytanie odnoszące się do reformy wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie ten przypadek, bo dodajmy tutaj bardzo ważną kwestię zawieszenia obowiązywania w części ustawy związanej z reformą sądownictwa. No, ten przypadek jest przypadkiem właśnie takim szczególnym, który mieści się w ramach porządku konstytucyjnego, mieści się w ramach rozstrzygnięć, które powinny zapadać w Warszawie, a nie w Brukseli czy w Strasburgu.
A wyobraża pan sobie taką sytuację, że jesteśmy stawiani pod ścianą na przykład, że albo się na coś zgodzimy, albo, nie wiem, zostanie jakieś takie już naprawdę ostre kroki wobec Polski podjęte.
Ależ to niestety jest tak, że od roku 2015, w mojej opinii nawet i wcześniej, bardzo często byliśmy w ten sposób sytuowani jako ten uczeń, który musi się wiele nauczyć, musi wiele zrozumieć, żeby móc w ogóle funkcjonować na ogólnych zasadach w ramach Unii Europejskiej. No niestety przez te lata naszej obecności w Unii Europejskiej partnerzy zachodnioeuropejscy przyjęli podstawowe założenie, że Polska czy inne państwa tej części Europy są tylko uczniami. Ta arogancka postawa takich państw jak Francja czy Niemcy wobec Polski jest taką postawą, która jest wyjątkowo, powiedziałbym wprost, niewłaściwa, bo przystępując do Unii Europejskiej zakładaliśmy, że wszystkie państwa będące członkami Unii Europejskiej funkcjonują w Unii Europejskiej na równych zasadach. Po 2015 roku zaczęliśmy się upominać o realizację tych relacji na zasadach równoprawności, a więc równości, bez wyjątków. Więc to naszych partnerów na zachodzie Europy oczywiście oburza, bo jakżeż możliwym jest, żeby taka Polska, czy takie Węgry, czy Słowacja, czy Czechy upominały się o swoje prawa. My realizujemy tylko to, co mieści się w traktatach unijnych.
I w tej chwili wyraźnie widać, że następuje rozejście się tej polityki niemieckiej, polityki francuskiej z polityką Stanów Zjednoczonych. To już są wprost deklaracje, tak, że trzeba budować jakieś coś oddzielnego. Co my będziemy robić w takiej sytuacji, kiedy tu przejdzie się do czynów?
Nie budujemy nic odrębnego, nie budujemy odrębnych organizacji czy struktur. Natomiast dla nas istotne i ważne jest, zresztą to realizowaliśmy już nawet w czasach opozycji, realizowaliśmy pomysł, ideę łączenia państw Europy Środkowo-Wschodniej. Te nazwy są różne, bo pojawia się ABC, pojawia się Trójmorze, pojawia się nazwa Międzymorza. To jest idea grupowania państw właśnie w tej, jak gdyby w tej perspektywie układu północ-południe, jako tego, który stoi w opozycji do tego przeciągu, który pojawiał się w dziejach na kierunku wschód-zachód.
Panie profesorze, czy to nie jest tylko piękna idea? Czy jest tak rzeczywiście, że te kraje mają potencjał współpracy i potencjał mocy, żeby w ogóle tutaj stworzyć coś odrębnego?
Oczywiście, że tak. To jest niesamowity potencjał i to po pierwsze w wymiarze politycznym, bo uczestniczę w tym projekcie za sprawą pana marszałka Kuchcińskiego jeszcze w poprzedniej kadencji, a więc po roku 2011 w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy spotykamy się z przedstawicielami parlamentów Europy Środkowej i zawsze jest to przyjmowane z zainteresowaniem. Co więcej, budowane są jak gdyby kolejne poziomy tej współpracy. Zmierzamy ku powołaniu zgromadzenia międzyparlamentarnego właśnie państw tej części Europy. Ale to nie jest tylko projekt polityczny, bo to wzmacniane jest jeszcze w wymiarze, dodam, politycznym, oczywiście przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. To najbliższe spotkanie wrześniowe. Ale to jest również i wymiar gospodarczy, to jest wymiar ekonomiczny tej współpracy, chociażby w realizacji infrastruktury na kierunku północ-południe. To jest idea Via Carpatia, ale to jest i rozbudowy gazociągów, ropociągów w kierunku północ-południe. Tych pomysłów jest bardzo wiele. To jest również ten projekt w wymiarze bezpieczeństwa militarnego, wojskowego. Pamiętajmy, że tutaj na tym układzie północ-południe, na tym kierunku, no jest bardzo wiele do realizacji, do zrobienia. Chociażby ze względu na to, że wiele państw mieszczących się w tej części zgłasza aspiracje do wstąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, bądź też ustalenia reguł i zasad współpracy w ramach już istniejących rozwiązań formalno-prawnych. Także to nie jest tylko idea, to nie jest tylko mrzonka. No, sam fakt, że ostatnio Niemcy zgłosiły akces niejako do tego, aby uczestniczyć w pracach tego gremium, tych państw, oczywiście na zupełnie innych zasadach niż państwa funkcjonujące w tej części Europy, no to pokazuje jednak niesamowite zainteresowanie i rangę i znaczenie tej współpracy. No, dodam jeszcze na koniec o rzeczy bardzo istotnej z mojego punktu widzenia, to jest powołanie Kolegium Carpaticum, czyli kolegium, które ma budować współpracę uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej. To już jest fakt, to już się dzieje. Także tych wymiarów, jak mówię, współpracy w ramach Europy Środkowo-Wschodniej jest niesamowicie wiele.
Panie profesorze, skoro wspomniał pan o sprawach wyższych uczelni, rozmawialiśmy w Warszawie kilkakrotnie w Radiu Wnet a propos reformy uniwersyteckiej ministra Gowina. Pan należał do jej krytyków. Wydaje się, że ona jednak jakoś będzie realizowana.
Nie jakoś, ale no niestety jest tak, że 1 października obudzimy się niejako w nowej rzeczywistości i wkroczymy na drogę budowania zupełnie nowego systemu funkcjonowania szkół wyższych, bo dotyczy to nie tylko uniwersytetów, ale wszystkich szkół wyższych. To dotyczy również całego systemu opisującego to, co związane jest z edukacją, z kształceniem, ale również ze zdobywaniem stopni tytułów naukowych. No niestety czekam na ten moment z niepokojem. Mówię to zupełnie otwarcie. Tutaj jestem w kontakcie ze środowiskami uniwersytetów polskich. Jestem w kontakcie z aktywistami zarówno związków zawodowych, jak i struktur zrzeszających ludzi zaniepokojonych stanem nauki polskiej. I czekamy, bo rzeczywiście o ile ta debata przed wakacjami była debatą dotyczącą tego, co może się stać, jeśli ta reforma wejdzie w życie, teraz ta debata przekształci się w debatę, która będzie mówiła już o bardzo konkretnych faktach, a więc te argumenty nie będą argumentami odnoszącymi się do pewnych hipotetycznych stanów przyszłych, tylko będą odnosiły się do tego, co jest, co się wydarzy. Ja niestety czekam na to z niepokojem.
A największe zagrożenie pana zdaniem?
Najgorsze zagrożenie to jest, powiem wprost, to jest amerykanizacja w najgorszym wydaniu, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe. Amerykanizacja w tym wymiarze takiego spospolitowania uniwersytetu, sprowadzenia szkoły wyższej do takiej roli, jaką spełniało gimnazjum, czyli przychodzi młody człowiek, nazywamy go studentem, on ma otrzymać pewną porcję nie wiem, tego, czego oczekuje. Można mówić więc wręcz o wyprodukowaniu, o ukształtowaniu młodego człowieka, ale mówiąc o amerykanizacji, mam tutaj na myśli to, że ten młody człowiek...
Mówimy, rozumiem, o budowie nowego Harvardu i Stanfordu.
Nie, wręcz odwrotnie. Gdzieś. To będzie doprowadzenie do sytuacji, w której pieniędzy z tej reformy na pewno dla szkolnictwa wyższego nie przybędzie. Co więcej, student uzyskując dyplom nie będzie studentem posiadającym większą wiedzę tylko dlatego, że dokonała się reforma. Tak naprawdę ta edukacja, budowanie młodego pokolenia w tym wymiarze naukowym wspiera się przede wszystkim na szkołach naukowych. No niestety tych szkół naukowych mamy niewiele w Polsce lub prawie w ogóle, może w niektórych tylko w wybranych dziedzinach. Mamy jednak autorytety, ale i te autorytety za sprawą tej reformy zostaną jak gdyby zepchnięte zupełnie na plan dalszy. No, to, co mnie zaskakuje, to, co mimo wszystko nie potrafię zrozumieć, dlaczego tej reformy do dokonano właśnie w tej materii, to jest to, co związane jest po pierwsze z udzieleniem tak wielkiej władzy rektorowi, po drugie z tak naprawdę ze zniesieniem bardzo ważnej roli Rady Wydziału czy Rady Instytutu. To Rada Wydziału, Rada Instytutu budowały autorytet pewnego środowiska, nie całego uniwersytetu, ale właśnie pewnego określonego wydziału czy instytutu. Ja dam przykład. Ja jestem pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta tradycja tego instytutu sięga bądź jednego z profesorów uniwersytetu, a wtedy jeszcze akademii uniwersytetu z początków wieku XIX, profesora Kasparka, jego katedry umiejętności politycznych, bądź też szkoły nauk politycznych z początku wieku XX. No teraz Rada Instytutu w tym dotychczasowym swoim kształcie w ogóle przestanie istnieć. Będzie to klub profesorski, podobnie jak Rada Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Przyznawanie kierunków nie właśnie tym szczególnym, określonym, zasługującym na uznanie wydziałom, ale przyznawanie uprawnienia do prowadzenia kierunku uniwersytetowi czy szkole wyższej. Nie właśnie tej grupie szczególnie przygotowanych, predysponowanych profesorów czy doktorów, ale właśnie uniwersytetowi, czyli in gremio. Cała masa, ta masa, szara masa ma realizować taki czy inny kierunek. A rektor będzie właśnie wskazywał, która jednostka organizacyjna będzie to realizować. No, zaskoczony też jestem tym, że w tej najbliższej perspektywie wystarczającym stopniem naukowym będzie stopień doktora. Habilitacja, owszem, możliwa do realizowania. Profesura, tytuł profesora, możliwy do uzyskania, ale zbyteczny, bo stopień doktora będzie wystarczającym do uzyskania stanowiska profesora uczelnianego. Więc a cóż, jeśli spojrzeć na promotorów? No, przyjmowano, że promotorem rozprawy doktorskiej czy recenzentem rozprawy doktorskiej może być tylko samodzielny pracownik naukowy. W chwili obecnej tym samodzielnym tak naprawdę pracownikiem zostaje po prostu doktor. Wiele, ta punktoza, która miała być ograniczona, jest ciągle zachowana, więc określanie poprzez punkty dorobku naukowego i badania tego dorobku naukowego, to jest naprawdę... amerykanizacja, jeszcze raz powtarzam, nie w tym stworzenie systemu wyłapywania tych diamentów, tych wybitnych jednostek po to, żeby je oszlifować i uczynić z nich brylanty. Nie. Tego w tej ustawie niestety nie ma.
Czym myśli pan, że będzie możliwość poprawienia, czy to będą zmiany, które zajdą tak daleko, że odwrócić tego nie będzie łatwo?
Nie. No, właśnie ta dyskusja, o której mówiłem na początku tej części naszej rozmowy, ta dyskusja, która rozpocznie się po 1 października, to będzie dyskusja na fakty. Będziemy mówić o faktach, bardzo konkretnych faktach, więc mam nadzieję, że jestem przekonany, że będzie wtedy możliwość dokonania niezbędnych korekt właśnie w tym porządku prawnym. Będzie to o tyle łatwiejsze. Tu trzeba dopisać plusik po stronie pana ministra Gowina, że będzie to jedna ustawa, a więc będziemy nowelizować jedną ustawę, a nie jak dotychczas, kiedy podejmowano się takich działań, należało nowelizować co najmniej kilka.
No tak, ale to znaczy, że coś z tym prawodawstwem nie jest w Polsce dobrze, skoro uchwalając ustawę zakładamy, że będziemy je nowelizować. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Włodzimierz Bernacki, politolog, historyk myśli i doktryn politycznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości tutaj z Tarnowa, był gościem Poranka Wnet w Wierzchosławcach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, wakacje się kończą, to teraz będzie znów muzyka dla tych wszystkich, którzy wracają do domu, żeby wrócili bezpiecznie. 500 miles away from home. Teraz jest godzina, która to może być godzina, chyba już jest 9:50, jeżeli ja dobrze patrzę, 9:49. I teraz, proszę państwa, przenosimy się spod Wierzchosławic pod Warszawę. Tam jest pan Robert Nowiński. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pan Robert Nowiński jest wydawcą, redaktorem tygodnika Lokalna. To jest takie podwarszawskie pismo, wesoła, okolice Warszawy. Zajmuje się zgodnie z nazwą sprawami lokalnymi. Panu redaktorowi Robertowi Nowińskiemu przydarzyła się pewna historia, która bardzo wiele mówi o świecie mediów w Polsce, o świecie sądów w Polsce i o wolności słowa. Halo?
Tak. W zasadzie to nie jest, to nie chciałbym opowiadać o swojej historii, tylko rzecz jest kilkuwątkowa. Podstawowy kłopot jest ze świadomością osób sprawujących władzę. Myślę tutaj o grupie radnych i o tym, co urządzili pewnemu społecznikowi. Otóż na początku tego roku grupa 8 radnych podjęła kontrowersyjną decyzję stopującą pewną inwestycję, na którą cieszyło się dużo ludzi. I ta ich decyzja, już nie wchodzę w ocenę merytoryczną, czy to było słuszne, czy nie, ta decyzja radnych wywołała falę społecznej krytyki. Pojawiło się dużo krytycznych komentarzy w sieci. Wśród tych komentarzy pojawił się także głos pewnego społecznika, nauczyciela jednej ze szkół tamtejszych, który skrytykował właśnie bardzo ostro tych radnych. No, niestety użył przy tym słów, które nie się były pojawić w debacie publicznej, no w ogóle w żadnej. To chodziło o słowa typu tam głupki, debile, no puściły człowiekowi nerwy. Zorientowawszy się w tym, że przeholował, że to było niestosowne, czym prędzej wycofał ten swój wpis z internetu. Mało tego, przeprosił w tym miejscu tych wszystkich radnych za te słowa. Jeszcze poszedł dalej, bo pojawił się na sesji Rady Miasta, gdzie publicznie też wszystkich przeprosił. Próbował też indywidualnie podać rękę komuś jednemu z tych obrażonych. Zostało to odtrącone. Mimo tego w rozmowach indywidualnych uzyskał zapewnienie, że ta forma już przeprosin wystarczy. No, okazało się, że ci państwo, te ośmioro tych radnych wystosowało przeciwko niemu pozew sądowy. I to pozew sądowy z tego bardzo krytykowanego pozew karny z artykułu 212. No więc człowiek przestraszył się nie na żarty. Jako nauczyciel bał się, że jakikolwiek wyrok wskazujący pozbawi go możliwości wykonywania zawodu. Stawił się w sądzie na rozprawie tak zwanej ugodowej, pojednawczej chyba, tak by się nazwał. Druga strona prąca, czyli ci oskarżeni, przygotowali tekst tak zwanej ugody. No i tu się zaczyna ciekawa historia. Nie dość, że po przeprosinach, wyraźnych przeprosinach, stosowali jeszcze pozew sądowy, to zaproponowali treść ugody, która zakładała dziesięciokrotne przeprosiny jeszcze raz w internecie. Proszę sobie wyobrazić, wpłatę kilku tysięcy złotych na cel charytatywny i dodatkowo, i tu się zaczyna moja rola niestety, wskazano nasz tygodnik jako miejsce, gdzie dziesięciokrotnie mają się ukazać te przeprosiny. Ale to mało tego. Bez porozumienia z nami wskazano, że ma się to ukazać na górnej połowie tygodnia. Nikt z nami tego nie konsultował. No więc ja powiedziałem o specyfikacji tego zamówienia.
Halo?
A na ogłoszenie w gazecie. Odpisałem, że nie jest to możliwe. Po pierwsze dlatego, że nie ma możliwości zamówienia u nas miejsca na stronie. Poza tym kalendarz wydawniczy był taki, że ten tryb narzucony przez ugodę nie wchodził w grę. Powiedziałem, że nie jest to możliwe po prostu. No i wtedy tutaj zaczyna się dziwna rola sądu, który przysłał mi po jakimś czasie pytanie, czy jest możliwe zamieszczenie ogłoszenia. No, opisałem, że nie jest możliwe zamieszczenie ogłoszenia. Sąd wprowadził mnie jakby w sprawę, nie informując w ogóle o jej okolicznościach. Ja oficjalnie niczego nie wiedziałem. Po tej odpowiedzi sąd przysyła drugie pytanie, czy jest możliwość zamieszczenia ogłoszenia na całej stronie. najpierw była mowa o specyfikacji o połowie, teraz o całej. Odpowiadam, że nie. Nie ma takiej możliwości. Nie tylko ze względu na miejsce i tryb, ale także na charakter tych przeprosin, które są moim zdaniem gorszące. W tych przeprosinach narzuconych przez skarżących ten człowiek kaja się, mówiąc o tym, że jego zachowanie było niegodne funkcji, jaką sprawuje, niegodne wykonywanego zawodu oraz, że nie uważa, żeby ci radni działali wbrew interesowi miasta. Więc forma tego była tak gorsząca ze społecznego punktu widzenia, tak sprzeczna z wartościami, którym służy nasz tygodnik, że to podałem także jako argument przeciwko zamieszczeniu tego tekstu. No i po jakimś czasie niestety dostałem wezwanie do opublikowania. Wezwanie sądowe. Wezwanie, w którym sąd powołuje się na artykuł 35 prawa prasowego, w którym mówi o tym, że może nakazać redakcji publikację wyroku bądź orzeczenia. To, co ja dostałem, nie jest ani wyrokiem, ani orzeczeniem, więc odpisałem sądowi, zadałem pytanie, prośbę o wyjaśnienie kilku kwestii, między innymi tej, co mam opublikować i w jakim trybie, bo to nie zostało, bo to tego sąd nie wyeksplikował. I czekam na odpowiedź. Więc no, to jest to opowieść z jednej strony o rozdętym ego i niezrozumieniu swojej roli przez osoby sprawujące publiczną władzę, sprawujące publiczne funkcje, czyli radnych, a z drugiej strony o pewnej, no, nie chciałbym tutaj oceniać, ale niefrasobliwości, czy też o dziwnym postępowaniu sądu.
I w tym miejscu postawimy kropkę, bo rzeczywiście sprawa toczy się dalej, a ja mogę tylko obiecać, że będę tą sprawę dalej śledził. Tak to w Polsce, te szlaki skrzyżowań mediów i wymiaru sprawiedliwości czasami wyglądają. Pan Robert Nowiński, wydawca, redaktor tygodnika Lokalna, podwarszawskiego tygodnika zajmującego się różnymi sprawami ważnymi dla obywateli. Bardzo serdecznie dziękuję za tą relację.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze zmierza poranek wnet do swojego końca, ale tu jeszcze przez te ostatnie minuty coś zdołamy opowiedzieć. Wczoraj, kiedy byliśmy w Centrum Kultury Chłopskiej w Wierzchosławicach, kiedy żeśmy nocowali, spotkaliśmy tam grupę obywateli tutaj Wierzchosławic i okolic, którzy przygotowywali coś związanego z Świętem Niepodległości i teraz przyszli do nas Państwo z Klubu Seniora Przystań Wierzchosławice. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Czy Państwo się mogą przedstawić?
Czesława Adamowska.
Podlewski Henryk.
Proszę troszeczkę bliżej do mikrofonów. Państwo przygotowujecie coś w związku z 11 listopada, jak rozumiem.
Tak, jest to, powiedziałabym, spektakl, który zorganizowaliśmy nasz klub z Wierzchosławic w liczbie 17 osób i tytuł tego przedsięwzięcia jest Niepodległa, z okazji stulecia niepodległości. Jest to muzyczno-słowno-śpiewający spektakl z klubu naszego, który już niejedną, że tak powiem, spektakl wystawiał, czy to w Wierzchosławicach, czy w gminnych okolicach na terenie województwa małopolskiego.
No właśnie, spotykaliśmy tutaj panią, która, jak zrozumieliśmy, jest nauczycielką, która powiedziała, że ona tutaj przyjeżdża specjalnie do Wierzchosławic, bo bardzo państwa lubi i że to już jest któryś kolejny spektakl, że poprzednio państwo robili raczej kabarety.
Kabarety, tak. I to jest pod przewodnictwem naszej pani reżyser, pani Katarzyny Gurgul, która obroniła pracę w tym roku jako reżyserki i prowadzi od 3 lat już naszą tą działalność.
A te kabarety to czego dotyczyły? Z czego państwo się w tych kabaretach albo z kogo śmiejecie?
Kabaret był organizowany z okazji Dnia Kobiet. 8 marca wystawialiśmy w Wierzchosławicach w Porąbce Uszewskiej i było to pod tytułem wiadomości telewizyjne z różnymi programami, między innymi You Can Dance, potem Randka w ciemno, potem wiadomości telewizyjne, Szansa na sukces, w ogóle z tego typu wiadomości.
I teraz możecie Państwo jeszcze zaprosić na to widowisko, które teraz przygotowujecie.
Więc możemy zaprosić 8 września o godzinie 18:00. Będzie to spektakl wystawiany pod tytułem Niepodległa w Brzesku z naszego właśnie klubu Przystań Wierzchosławice i zapraszamy wszystkich mieszkańców okolicznych z całego województwa i Małopolski.
Radio Wnet w takim razie też zaprasza bardzo serdecznie. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
I teraz zapraszam, proszę Państwa, na zakończenie Poranka Wnet. Tutaj jest pan z nami, pan Jarosław Skicki, kierownik. Janusz, przepraszam najmocniej. Janusz Skicki, kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Jest też z nami pan Marek Sztejndel, prawnuk, wielkiego polskiego polityka. Pan chciał jeszcze coś dopowiedzieć na temat tego, co się działo w Poranku Wnet, bo w Poranku Wnet tyle się dzieje, że zawsze potem powstaje jakaś taka przestrzeń dyskusji, polemiki, rozmów.
No, chciałem tylko na zakończenie wspomnieć, ponieważ usłyszałem tutaj wypowiedź pana ministra, który określił miejsce pochówku Wincentego Witosa jako pieczara. No, chciałem tutaj zapewnić, że jest to forma kaplicy, która zresztą teraz staraniem rodziny przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jest odnawiana. W zeszłym roku została odnowiona na zewnątrz. Obecnie trwają prace nad renowacją wnętrza, które zakończą się gdzieś do połowy października. Także bardzo serdecznie zapraszam pana ministra, żeby zechciał pojawić się tutaj w Wierzchosławicach i na własne oczy zobaczyć, jak wygląda miejsce pochówku Wincentego Witosa.
My też w takim razie zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Sztejndel, prawnuk Wincentego Witosa. Dziękujemy, że pan dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością w Poranku Wnet. Pan Janusz Skicki, tutaj kierownik tego pięknego miejsca. Może na zakończenie byśmy opowiedzieli o tej warstwie zabytkowej. Jakie pamiątki po Wincentym Witosie tutaj pozostały?
W muzeum szczyci się osobistymi pamiątkami po trzykrotnym premierze polskim Wincentym Witosie. Większość tych pamiątek to są rzeczy, które bezpośrednio darowała rodzina do zbiorów muzealnych, rodzina Wincentego Witosa, ale też są pamiątki ze zbiorów prywatnych, zbiorów działaczy ludowych, którzy znali, pamiętali Witosa, chętnie oddawali, nadal oddają te swoje rzeczy. Jest to muzeum biograficzne, więc profil tego muzeum, jak jego zbiory, no tutaj przede wszystkim skupiają się na osobistych przedmiotach i pamiątkach należących do Wincentego Witosa. Wśród takich głównych atrakcji, które można tutaj obejrzeć, można zobaczyć Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, które Wincenty Witos otrzymał w 1920 roku, kiedy pełnił funkcję premiera Rządu Obrony Narodowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Można zobaczyć legitymację poselską Witosa, dokumenty jego osobiste, pamiętniki, które pisał, będąc na emigracji politycznej w Wierzchosławicach, fragmenty tych pamiętników. No i przede wszystkim można zobaczyć tą spuściznę, bo Witos był przede wszystkim, oprócz tego, że był genialnym politykiem, był rolnikiem, był chłopem. Można zobaczyć autentyczne narzędzia pracy jego, pług, bryczkę, narzędzia rolnicze, których używał w pracy w polu, elementy nawet jego ubioru, buty, których zawsze chodził, miał zawsze taki charakterystyczny wygląd.
Przepraszam, ja zawsze chciałem się dowiedzieć, czy to takie znane zdjęcie z czasów, kiedy on był premierem i prasa pokazała pan premier tutaj w czasie prac polowych i Wincenty Witos przy tym pługu, czy to był rzeczywiście on tu przyjeżdżał, wracał i brał udział w pracach, czy to był taki element ówczesnego PR-u trochę?
Nie, zdecydowanie nie był to element ówczesnego PR-u. Witos miał to do siebie, bardzo związany był z ziemią. i czuł głęboki sentyment do niej, przywiązany był i potrafił rzeczywiście na okres żniw, potrafił rzucić pracę parlamentarną i przyjeżdżać tu do Wierzchosławic i pracować na roli w przypługu. To nie było mu obce. Nigdy się z tym jakoś nie obnosił. Po prostu chciał wykonać swoją pracę jak najrzetelniej, najlepiej umiał. To wynika z głębokiego przywiązania do ziemi, do wartości tych, jakie stanowi i przede wszystkim ziemia, bo Witos, pamiętajmy, wychował się w duchu czasów galicyjskich, gdzie tutaj w zaborze austriackim panował ciągły ten głód ziemi. Więc wszystkie pieniądze, które Witos w czasie swojej drogi politycznej miał, inwestował w ziemię, dokupował tę ziemię, bo wiedział, że ta ziemia będzie stanowić kiedyś największą wartość.
Czyli dobry gospodarz. Jakiś tutaj księgozbiór też, przepraszam, został? Jakieś publikacje? Coś państwo zbieracie?
Oczywiście. Muzeum, oprócz tej działalności takiej podstawowej, wystawienniczej, prowadzi również szeroko zakrojone archiwum poświęcone historii ruchu ludowego. Mamy tutaj cenne materiały, prasę przede wszystkim z Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast z tamtego, z lat 20. XX wieku. Mamy dokumenty bardzo ciekawe, obrazujące historię ruchu ludowego, fotografie działaczy ludowych. Mamy bogatą bibliotekę, która obfituje w kilka tysięcy pozycji książkowych z różnych...
A ta biblioteka gdzie jest? W którym miejscu?
Biblioteka znajduje się u nas w biurze. Biuro jest umieszczone w dawnej stajni, tutaj za nami. Stajnia pełni funkcję także takiego pomieszczenia, gdzie przyjmowane są grupy, jest taka sala prelekcyjna, potem mamy zaplecze biurowe i za zapleczem biurowym jest taki mały składzik, taka biblioteczka nasza, archiwum nasze i tam właśnie staramy się gromadzić wszystkie zbiory, eksponaty związane i z ruchem ludowym. Mamy przepiękną salę sztandarową zwaną, jest tam stała ekspozycja wystawa sztandarów ludowych ze wszystkich okresów organizacyjnych ruchu ludowego. Mamy sztandary z początku XX wieku, mamy sztandary ludowe z lat 30., mamy sztandary z lat współczesnych, sztandary ludowe. Zdobiona piękna kolekcja. Jest to druga kolekcja w Polsce sztandarów ludowych, która znajduje się właśnie u nas w Muzeum Witosa. Pierwsza to jest w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Tam mają bogatszą, natomiast my ją tutaj eksponujemy i zdarza się tak, że często chłopi przynoszą te sztandary ludowe tutaj darują na rzecz muzeum.
To co, na zakończenie przyjdzie nam zaprosić wszystkich.
Oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie do Wierzchosławic. Nie tylko tutaj z okolic, mieszkańców, ale i z całej Polski. Warto. Prawda, panie redaktorze?
Zdecydowanie warto. Miejsce jest piękne. Takim jest w tym duch. No taki duch chyba takiej republiki właśnie, gdzie ludzie z własnych miejsc pracy wychodzili, żeby zajmować się całością. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję wszystkim za uwagę.
Panu Januszowi Skickiemu, kierownikowi Muzeum im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Oczywiście dziękuję dyrekcji Muzeum Okręgowego w Tarnowie, które zgodziło się na to, żebyśmy tutaj w tej ich chwili występowali. Dziękuję całej ekipie, która przyczyniła się do tego, że ta audycja została dla państwa przygotowana. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Błażej Nowak zapewnił nam to, żebyśmy w ogóle mogli tutaj po krętych galicyjskich drogach dojechać. Witold Opaliński nieustannie zapewnia mi dobrą atmosferę, dzięki której lepiej mi się pracuje. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Jutro poranek wnet w Rzeszowie, a pojutrze, przypominam, w Warszawie jest jarmark wnet. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.